Przygoda w Norwegii. Kariera z gry Football Manager 2013. Odcinek 9. Prawo Murphy'ego. Który trener go nie zna? Jeśli coś może pójść źle, to pójdzie źle. W tym zawodzie nawet w dobrych momentach i przy długich seriach zwycięstw wyczekuje się tylko na pierwszy moment, gdy wszystko zacznie się sypać. Na pewno więc rozumiecie, dlaczego w gruncie rzeczy nie popadałem w euforię po rozgromieniu Brynne przez Lillehammer aż 6-1. To był znakomity występ mojej jedenastki, która popisała się zgraniem na najwyższym poziomie, rozmontowując obronę rywali. Wszystko funkcjonowało idealnie. Mechanizmy wypracowane podczas treningów działały, a drużyna robiła użytek z taktyki i indywidualnych umiejętności poszczególnych graczy. Hove Moen dobrze rozdawał piłki, na skrzydłach szaleli Skagevang i Geilo, a Johansen na ataku tylko polował na kolejne okazje. Jasnym punktem drużyny w tamtym meczu był też Nielsen, który szybko zaznaczał swoje miejsce w norweskim futbolu. Zyskiwał też na pewności siebie, co prędzej czy później musiało oznaczać jedno. Murphy dopilnował, by zdarzyło się wcześniej, niż bym chciał. Trenerze, możemy porozmawiać? Słowa wypowiedziane po treningu zapowiadały coś niedobrego. Później w biurze Henrik dorzucił ciąg dalszy. Zajmujemy wysokie miejsce, wiem, trenerze, ale czuję, że nadaje się do gry w ekstraklasie i europejskich pucharach. Zaczął nieco niepewnie Nielsen. Chcę się rozwijać i dziękuję za daną mi tutaj szansę, ale mam wrażenie, że dochodzę do pewnej granicy. Muszę zmienić klub. Takie słowa od jednego z najlepszych i najbardziej utalentowanych zawodników w kadrze, wypowiedziane w połowie sezonu, to fatalne wieści dla każdego szkoleniowca. Mogłem puścić Nielsena od razu, bo spokojnie znalazłby pracę w klubach ekstraklasy norweskiej. Załapałby się nawet do kadry Rosenborga. Sam chciałem jednak tworzyć drużynę złożoną z takich piłkarzy. Skład, który wkrótce podbije stary kontynent. Musiałem przynajmniej spróbować go zatrzymać. Opowiedziałem trochę o swoich planach i obiecałem nawet, że ściągnę do zespołu zawodników o podobnych mu umiejętnościach i ambicjach. To nie było obecnie wykonalne. Nie przy półzawodowym statusie drużyny i jej niskim prestiżu. No ale przynajmniej dałem sobie kilka miesięcy. Nie wiem, czy Nielsen mi uwierzył, czy zabrakło mu pewności siebie, by bardziej się wykłócać, ale zaakceptował taką argumentację. Być może planował tylko wytrwać do końca roku i zmienić klub w okienku transferowym pomiędzy sezonami. Czas nie grał na naszą korzyść. Spare, Overvik i Johansen byli coraz bliżsi piłkarskiej emerytury. Nielsen wyczekiwał na dogodny moment do ucieczki. Tymczasem norweska piłka spadała właśnie na 55. miejsce w rankingu europejskich rozgrywek. O 10 pozycji w stosunku do poprzedniego notowania. Kolejne lato przyniosło nowe rozczarowania fanom. Rosenborg zakończył swoją przygodę z Ligą Mistrzów w trzeciej rundzie kwalifikacji po przegranym 2 meczu ze Spartą Praga. W Lidze Europy honor Skandynawów ratuje Tromsø, które jednak też dociera jedynie do play-offów eliminacji i ostatecznie odpada przed fazą grupową. W fatalnym stylu zawodzi Molde, na które wszyscy stawiali. Przez tego rodzaju beznadziejne występy norweskiej elity w pucharach stawaliśmy się coraz bardziej zaściankową ligą, w której poważni zawodnicy nie chcą grać, a ci bardziej utalentowani, lokalni, uciekają przy pierwszej nadarzającej się okazji. Coraz gorsze notowania sprawiały, że nawet będąc czołową ekipą pierwszej ligi, nie mamy wielkich szans zainteresować swoją ofertą piłkarzy z trzeciej ligi angielskiej, z Serie B, a nawet z ligi serbskiej. Koło się zamykało, a przerwać ten błędny bieg mogliśmy tylko my sami. Potrzeba było zrobić silną i zgraną paczkę, która wejdzie do pierwszej ligi i zajmie miejsce zawodzących ekip z czołówki. Norweska piłka potrzebowała reprezentanta w Europie, bo nawet Rosenborg i Vålerenga przestawały się już spisywać. Przeglądając ich kadry, nie miałem wątpliwości, że to wina słabej polityki transferowej. Kilku zawodników z podstawowych jedenastek, teoretycznie najlepszych ekip, nadawałoby się w tym momencie do naszej kadry, a przecież dzieliła nas cała jedna liga. Niestety plany to jedno, a rzeczywistość drugie. Nasza forma i wyniki dalekie były od rewelacyjnych. Gubiliśmy sporo punktów, remisując m.in. ze Stroms Godset 1-1 i Beniaminkiem Moss na wyjeździe. Spisywali się Johansen, Nielsen i Skagevang, ale czegoś zawsze nam brakowało, aby przechylić szalę na naszą korzyść. Tak było też ze Skade, gdzie po dwóch głupio straconych golach tylko zremisowaliśmy 2-2 przed własną publicznością. Przynajmniej znowu z dobrej strony pokazał się Solberg. Zawodnik solidny, acz cały czas niedoceniany przez mojego asystenta. Współpracownik był przekonany, że dużo lepiej byłoby grać z dwójką typowych lisów pola karnego. Przyznam, że jego ciągłe marudzenie zaczynało działać mi na nerwy. Równo z otwarciem okienka transferowego w środku lata przystąpiłem do ofensywy. Dosłownie godzinę po pojawieniu się takiej możliwości zacząłem dzwonić po zawodnikach, którzy jeszcze nie mieli umów na kolejny rok. Klubowy scout Klaus pomógł mi stworzyć aktualną listę nazwisk. Obiecywałem wiele, ale szczerze wierzyłem, że ten projekt wypali, a my pójdziemy w górę, a nie zbankrutujemy i znikniemy z futbolowej mapy świata. Zarząd nadal zwlekał z zatwierdzeniem zmiany i przejściem na zawodowstwo. Ale dobre występy w lidze i pozytywne opinie o atmosferze w klubie przekonywały piłkarzy, by zaryzykować i spróbować szczęścia w Lillehammer FK. Nie spodziewałem się, że moja aktywność stanie się źródłem kolejnego konfliktu z asystentem. Tym razem dużo poważniejszego. Najgorsze, że częściowo miał rację. Zwracał uwagę, że niepotrzebnie teraz kontraktuje zawodników, skoro za moment może się okazać, że są niewystarczający na kolejne wyzwania. W tym sezonie nam nie pomogą, a za moment możemy potrzebować naprawdę dobrych graczy, by przetrwać w ekstraklasie, przekonywał. Zbyt wiele jednak już widziałem, by ślepo wierzyć, że w nowy rok wejdziemy już tak odmienieni, by ściągać dużo lepszych graczy od tych dostępnych teraz. Po co ci asystent, jeśli w ogóle nie zamierzasz go słuchać? Nie wytrzymał Buer Johansen. Moment później opamiętał się i przeprosił za wybuch, ale rysa pozostała. W ciągu tych kilku tygodni okienka zakontraktowałem w sumie 5 nowych piłkarzy. Nie byli to juniorzy, a mający już pewne doświadczenia gracze. Najważniejsze były jednak umiejętności, które prezentowali w ligowych bojach z Lillehammer lub w meczach niższych lig, o czym przekonałem się sam podczas wyjazdów czy z relacji skauta. Nakłoniłem do zmiany barw 27-letniego Patryka Karoliusena z Kongsvinger, skrzydłowego robiącego równie dobre wrażenie co Nielsen. Skagevang i Gejlo w końcu zyskają konkurenta. Środek pola miałem nadzieję, że wzmocni 22-letni Belmin Keranović z Raufoss, który ma świetną technikę i potrafi grać ofensywnie. Plan awaryjny, jeśli Nielsen wyjedzie, a jak nie, to będzie z niego dobry zmiennik dla naszej gwiazdy. Do grona napastników dorzuciłem silnego Sabaha Mukabera z Moss, Afrykanina, który doskonale umie się zastawiać, a i potrafi grać głową. Zobaczymy, czy zdoła wygrać rywalizację z Kolsetem i Solbergiem. Dodatkowym wsparciem dla obrońców mieli być Tom Odegaard Nordheim z Frigg, 29-latek, który umie grać na lewej obronie i na środku, oraz jego klubowy partner, Erik Sebastian Sandstad. Pierwszy zaoferuje mi potrzebną uniwersalność, a także pozwoli w końcu zrezygnować z popełniającego wiele błędów Hiermana. Drugi będzie potrzebnym nam defensywnym pomocnikiem, co to potrafi kryć i odbierać piłki. Może być lekarstwem na problemy z tyłu. Niestety Eid Bjørsten lepiej czuje się grając ofensywniej, a wypożyczony Ostbo na pewno wróci do startu, więc bez niego mielibyśmy sporą dziurę do załatania. We Francji tymczasem dobiegało końca Euro 2016, które śledziłem zaintrygowany. Znów dobrze prezentowali się biało-czerwoni, którzy przebojem wyszli z fazy grupowej i dotarli aż do półfinału. Tam niestety musieli uznać wyższość Portugalii, choć Cristiano Ronaldo i spółka potrzebowali rzutów karnych, aby ich wyeliminować. Decydujące jedenastki nie strzelił Krychowiak. W finale lepsi od naszych pogromców okazali się gospodarze, którzy tym samym wrócili na szczyt po kilkunastu chudych latach. Ich znakomitą dyspozycję potwierdziło ogłoszenie jedenastki turnieju, w której znalazło się wielu Francuzów. Chciałoby się mieć choć jednego z nich w swoim zespole. Tymczasem, kiedy ja dzieliłem uwagę pomiędzy pracę w Lillehammer i śledzenie Mistrzostw Europy, mój asystent również nie próżnował. Odchodzę, rzucił zmanierowanym głosem. Otrzymałem propozycję pracy w Strømmen. Wyraz twarzy przekonanego o swoich niezwykłych umiejętnościach Buera Johansena był bezcenny. Jakby stał przede mną co najmniej Pep Guardiola lub Roberto Mancini, zwycięzca kilkunastu pucharów i mistrzostw. Nasi bezpośredni rywale z tabeli zdecydowali się ratować praktycznie zmarnowany już sezon, odkupując asystenta od Lillehammer FK. Przedziwny to ruch, ale dla nas okazał się mieć znakomite konsekwencje. Życzyłem trenerowi powodzenia, w myślach ciesząc się, że pozbywam się wiecznego marudy, z którym ostatnio nie było mi po drodze. Potrzebowałem jednak kogoś na jego miejsce. Nie spodziewałem się, że poszukiwania właściwego człowieka zajmą mi aż tyle czasu. Przeceniający się Szwedzi i marni Norwegowie gościli u mnie najczęściej, ale żaden z nich nie był wart swojej ceny lub w ogóle zatrudnienia. Niespodziewanie na poczcie, w gronie mniej lub bardziej składnie przygotowanych CV, znalazłem też życiorys byłej gwiazdy Realu Madryt, Chelsea Londyn i Bolton. Nie zaskoczyło mnie to specjalnie, bo kilka miesięcy wcześniej gotowy na pracę w Norwegii był też Andrea Pirlo, ale jego żądania finansowe wykraczały poza nasze możliwości. Z ciekawości zadzwoniłem do Nikolasa i zapytałem o jego oczekiwania. 1500 euro, usłyszałem w słuchawce i chwilę później obserwowałem, jak moja gorąca herbata zalewa kolejne obszary biurka. Zapraszamy do klubu, odpowiedziałem, starając się tłumić emocje. Kilka dni później moim asystentem na treningu był już Nicolas Anelka. Cieszyłem się z tego powodu, nie pozwalając, by w myślach narodziły się obawy. Francuz przed laty wielokrotnie zasłynął ze swojej krnąbrności, więc w gruncie rzeczy ryzykowałem dużo. Moja praca mogła szybko zrobić się dużo mniej przyjemna. Kilku dziennikarzy wytykało mi też w felietonach, że zatrudniłem człowieka, który nie potrafi prowadzić drużyny, nie ma doświadczenia i jeszcze będzie miał zły wpływ na lokalną młodzież. Oczywiście głośniej krzyczeli pesymiści. A przecież istniała szansa, że obecność byłej gwiazdy tylko przyciągnie młodych Norwegów do naszej szkółki. Tej wersji się trzymałem. Kolejne kilkanaście dni spędziłem na odbieraniu telefonów, maili, listów, telegramów, notatek zostawionych za wycieraczką i tajemniczych ciasteczek z prośbą o wypożyczenie Kolseta do Gjøvik. Drugoligowcy szukali dodatkowej siły ataku, a nasz utalentowany snajper wydawał im się jedynym akceptowalnym wyborem. Problem w tym, że w kadrze byli oprócz niego tylko Johansen i Solberg, z takich typowych napastników, więc wcale nie zamierzałem dodatkowo osłabiać swojej drużyny przed decydującymi spotkaniami. Trener i zarząd Gjøvik jakoś nie chcieli jednak tego zrozumieć. Nie, ewidentnie nie istniało w ich słowniku. W lidze wciąż byliśmy w czołówce, choć z regularnością i skutecznością bywało u nas różnie. Udało nam się po trafieniu Nielsena zremisować z liderem Strømsgodset i łatwo ograć Floy. Po kapitalnym spotkaniu okazaliśmy się lepsi o jedno trafienie od Kongsvinger, z którym bezpośrednio konkurowaliśmy o czołowe pozycje. Sezon układał się naprawdę dobrze i przynosił Lillehammer FK wiele rekordów i przełamań. Biliśmy się o awans, a piłkarze wspinali na wyżyny swoich możliwości i popisywali niezwykłymi osiągnięciami. Johansen w starciu z Hamkam strzelił najszybszego gola w historii klubu, a Frick Gejlo ustanowił nowy rekord w liczbie asyst w pierwszej lidze. Mogłem mieć tylko nadzieję, że na 11 ostatnich podaniach skrzydłowy się nie zatrzyma. Po 20 meczach mieliśmy 9 punktów straty do lidera i 5 oczek przewagi nad 5 Hamkam. W czołówce wciąż było ciasno i nikt nie był w stanie przewidzieć, kto awansuje bezpośrednio, a kto zagra w barażach. Niestety coraz częściej dawało się w naszej drużynie odczuć zmęczenie i skutki posiadania wąskiej kadry. Wahania formy niektórych piłkarzy i brak możliwości odstawienia ich od gry choć na jeden weekend przekładał się na nasze wpadki, jak ta z Sogndal, bezpośrednim rywalem i sąsiadem z tabeli. 50. gol Johansena nie wystarczył i polegliśmy 2-3. To był, jak się okazało, mecz o dużym znaczeniu. Niedługo później, budujące sobie przewagę Sogndal, na 2 kolejki przed końcem rozgrywek, zapewniło sobie bezpośredni awans z 2. miejsca. Nam pozostały baraże, w których nie widziałem specjalnie szans dla swojej wąskiej i już zmęczonej długim sezonem kadry. Johansen był w czołówce klasyfikacji strzelców, Gejlo liderem w kwestii asyst, Sparre wśród najlepszych defensorów ligi, ale każdy z nich dawał z siebie wszystko w prawie każdym meczu i po kilku miesiącach takiej ciężkiej pracy miał prawo mówić o przemęczeniu. A bez świeżości trudno zaskoczyć przeciwników, którzy pod względem umiejętności fizycznych i technicznych w niczym nam nie ustępują. W tych trudnych warunkach trzeba było jeszcze obronić 3. pozycję, aby mecz barażowy zagrać u siebie i przynajmniej przedłużyć swoje nadzieje. To byłby też zawsze mile widziany dodatkowy przychód z biletów. Wymęczone remisy przy korzystnych wynikach innych spotkań dały nam upragnioną lokatę. Finiszowaliśmy już jednak na oparach, co pokazał ostatni mecz sezonu, w którym polegliśmy ze spadkowiczem, Ranheim, 1-3. Nasze problemy były widoczne jak na dłoni, ale z jakiegoś powodu bukmacherzy byli niemal pewni, że to my i 4. Kongsvinger stoczymy decydujący bój o miejsce w spotkaniu barażowym. Boiskowa rzeczywistość zweryfikowała ich przypuszczenia, bo okazało się, że żaden z 2 rzekomych faworytów nie przeszedł nawet pierwszej rundy. My odpadliśmy po wyrównanym i emocjonującym spotkaniu z 6. Baerum, w którym dostaliśmy bramkę na 10 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Mnóstwo niewykorzystanych okazji oznaczało dla nas kolejny rok spędzony na zapleczu. Ostatecznie nikt z 2. ligi nie awansował wyżej. Byłem rozczarowany, ale zdusiłem to w sobie. Zarząd zapatrywał się optymistycznie na dalsze losy klubu i zaoferował mi nowy 2-letni kontrakt. Podczas spotkania podsumowującego minione 12 miesięcy wyraźnie odczułem, że moich pracodawców ucieszył nawet brak awansu. Nie musieli inwestować w dalsze modernizacje stadionu, przygotować budżetu na transfery. Mogli też jeszcze przeciągać temat przejścia na zawodowstwo. Za wysokie miejsce Lillehammer FK dostało od norweskiego Związku Piłki Nożnej 339 tysięcy euro. Tym samym finanse klubu ustabilizowały się na poziomie tuż poniżej miliona. Z ważniejszych kwestii organizacyjnych rozwiązano umowę o współpracy ze Startem, który tym razem już nie obronił się przed spadkiem i będzie naszym rywalem w kolejnych rozgrywkach. To była spokojna końcówka roku. Przyzwyczajony do długich nocy i obfitych opadów śniegu, ostatnie dni 2016 roku poświęciłem na regenerację sił i odpoczynek od futbolu. Też chciałem wrócić z nową siłą na kolejny sezon. Tym razem awans był już obowiązkiem i zamierzałem dopilnować, by stał się faktem. 1 stycznia 2017 roku do drużyny zjechały nasze nowe gwiazdy, a z klubem pożegnali się doświadczony Hove Moen i boczny obrońca Hierman. Ostatecznie postanowiłem dać jeszcze szansę Björkevolowi i Haere, choć obaj w minionych miesiącach specjalnie nie zachwycali. Pierwszy zanotował przez cały sezon 1 asystę, drugi ledwie 1 gola. Obaj mieli też, obok młodego Niotena, najgorszą średnią ocen z całej kadry. Anelka przekonał mnie jednak, że warto dać im jeszcze szansę, a przy okazji nie odchudzać kadry przed kolejnym sezonem. Trudno było nie przyznać mu racji, wspominając zamęczonych zawodników na finiszu niedawnej walki w lidze. Do sezonu postanowiliśmy przygotować się w podobny sposób jak poprzednio. Znów ustawiliśmy sparingi z kilkoma dużo niżej notowanymi zespołami, aby nie obniżyć morale drużyny dotkliwymi porażkami. Najważniejsza jest przecież pewność siebie. Nie można jej nadszarpnąć przed tak ważnym sezonem. Poza tym chcieliśmy popracować nad zgraniem i ocenić nowych członków Lillehammer. W 6 meczach zanotowaliśmy 5 zwycięstw i 1 remis. Zdobyliśmy w sumie 18 bramek, a straciliśmy zaledwie 4 gole. Znakomicie wkomponował się w zespół Sabah Mukaber, który już w debiucie strzelił gola, a potem dorzucił kolejnych kilka trafień w sparingach. Jego znakomita dyspozycja wpłynęła na postawę Solberga i Kolseta, konkurentów do gry w ataku, którzy także wykorzystali swoje szanse, aby wpisać się na listę strzelców. Mogliśmy więc być optymistami przed rozpoczęciem rozgrywek. Działa były naładowane. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Przygody w Norwegii, a więc audiobooka Football Manager. Jak zapewne zauważyliście, ostatnio dzieje się sporo w Gralingradzie i mam nadzieję, że podoba się Wam ta regularność, a także forma materiałów. Obok kolejnych odcinków kariery zamierzam też nagrywać pamiętnik Artura Morgana z Red Dead Redemption 2, a później zabrać się za kolejne przygody z wielkich hitów i mniej znanych perełek. Zajrzyjcie na bloga gralingrad.pl, by poczytać growe opowiadania i koniecznie dajcie znać, jak Wam się słucha tych audiobooków. Nowe odcinki znajdziecie na YouTubie, ale też w wszystkich popularnych platformach streamingowych. Mam nadzieję, że słyszymy się znowu wkrótce. Dzięki za uwagę.